dziś spotkanie z leśnikami na Mierzei Wiślanej. Nasi goście to Jarosław Mytych, nadleśniczy nadleśnictwa Elbląg, Artur Rostkowski, leśniczy z Kątów Rybackich i Michał Rostkowski, leśniczy w Przebrnie oraz Marek Zienowski, szef Straży Leśnej w nadleśnictwie Elbląg.
Partnerem merytorycznym audycji Borem Lasem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.
Ania, ja jej bardzo przepraszam. Dzień dobry. Trochę się do panów leśników z Elbląga spóźniłem. Z nadleśnictwa Elbląg.
No, wcale nas to nie dziwi. Przebudowa siódemki, Mierzeja, okres wakacyjny, także
Jechałem, a tu jeden rowerzysta, a tu ktoś idzie pieszo, a to jakiś meleks przewozi turystów, autobusy, mnóstwo tego.
Dokładnie.
Pytanie brzmi, czy turyści zadeptują las?
No, czasami zadeptują z tego względu, że okres wakacyjny to również jest okres zbioru jagód, czyli borówki czarnej. No ale to nie są aż tak istotne zniszczenia. Mogą zbierać, aby nie zbierali po prostu tego mechanicznie, czyli przy użyciu przyrządów, które niszczą borowinę.
Niestety są takie, nawet można je kupić.
Tak, ale w naszej pracy akurat zwracamy na to uwagę. Nie spotkaliśmy jeszcze, żeby zbieracze używali takich przyrządów.
Groźnie to brzmi, ja myślałem, że taki zwykły turysta, który na skuśkę idzie na plażę przez las, ten las wydeptuje.
No w pewnym sensie wydeptuje, ale to nie jest aż taki duży problem. Większym problemem są wjazdy samochodami do lasu. I w ciągu sezonu, zwłaszcza tutaj wjazdy samochodów.
No bo tu ciężko zostawić samochód gdzieś przy drodze.
Owszem, ale są do tego wyznaczone parkingi.
Bo te lasy Mierzei, lasy nadmorskie, one są szczególne.
Glebochronne.
Przede wszystkim dbamy tutaj o gleby.
Obszar Natura 2000, Mierzeja Wiślana i Zalew Wiślany. Jest to obszar, na którym występują bardzo cenne siedliska naturowe.
Sama Mierzeja, przecież to jest wydma, a las, który ją porasta, stabilizuje tą wydmę. I dlatego naszym zadaniem jest, żeby ten las był w dobrej kondycji, żeby tą Mierzeję stabilizował, tak? Ponieważ
żeby jej nie wywiało
Zalew Wiślany i morze są takie wielkie ekosystemy, które atakują, można powiedzieć, ten z południa.
Nie wymyło dwa.
Tak. Nie wywiało, nie wymyło, także no, stoimy na straży, żeby żadne szkodniki tego lasu nie zjadły, żeby ludzie mogli wypocząć. Także to są takie, no mamy dużą rolę do spełnienia.
A z drzewa to nie ma to wielkiego pożytku, jeżeli chodzi o drewno.
Godzimy troszkę, ale dajemy sobie radę, tak? Można powiedzieć, że pozyskanie jest ograniczone. Jakoś godzimy te wszystkie, można powiedzieć, interesy, tak? Bo ludzie przyjeżdżają tu jednak wypocząć, a nie popatrzeć, jak tam, prawda, jakaś maszyna pracuje w lesie, czy pilarka pracuje choćby. Chociaż pilarka tak za bardzo nie przeszkadza, ponieważ pilarka to już jest taki naturalny, można powiedzieć, element ekosystemu leśnego od dziesięcioleci. Rusie tak w ludzką, taką, prawda, rzeczywistość naszą. Każdego
pilarka,
człowieka.
Czyli piła łańcuchowa.
Piła łańcuchowa, tak, którą pracują ludzie, także praktycznie w okresie zimowym tylko ma miejsce, tak. A teraz niech sobie ludzie przyjadą, niech odpoczną, zażyją się go powietrze, akumulator naładują, jak to się mówi, tak. Ludzie raczej są zadowoleni, nie słyszałem, żeby ktoś narzekał, że nie wypoczął, tak.
Co ciekawe, w tych lasach mocno penetrowanych przez turystów, przez ludzi, jest całe mnóstwo zwierząt. Ja mam tu znajomych, którzy zawsze mi powtarzają, gdy od nich wracam, jedź wolno, bo to jest wieczorowa pora, uważaj na zwierzęta.
Sporo zwierzyny, gatunkiem podstawowym jest daniel i dzik. Jak powszechnie wiadomo, dziki występują również w mieście, w krynicy morskiej. Są problemem, ta zwierzyna dzika niestety zatraciła swój naturalny lęk przed człowiekiem. Przede wszystkim do miasta przyciąga te zwierzęta baza żerowa. W sezonie letnim jest dużo bazy żerowej w mieście.
To turyści dokarmiają dziki. Najpierw jest fajnie, a potem kłopot.
Dokładnie. Dalej idzie to w ten sposób, że dzik taki wchodzi do miasta, poszukuje pożywienia, następnie traci lęk przed człowiekiem, zostaje dokarmiany i w tym mieście zostaje. Jest to oczywiście nie cała populacja dzicza na Mierzei zachowuje się w ten sposób, tylko część tej populacji. Nadleśnictwo Elbląg wspólnie z Urzędem Miasta Krynica Morska prowadzi wszelkie działania mające na celu wyparcie dzików z Krynicy Morskiej.
Jakie tu działania można prowadzić?
Jednym z takich działań jest tworzenie takich pasów zaporowych. Pas zaporowy jest to...
Dokarmian dziki w lesie, tak sobie pomyślałem.
Można tak powiedzieć. Pas zaporowy znajduje się w bezpiecznej odległości od miasta. Wysiewa się tam gatunki roślin, które dziki chętnie pobierają. W związku z czym ta populacja przynosi się na te pasy zaporowe, te, które my utworzymy i tym samym nie przeszkadza ludziom w mieście, bo problemy z dzikami narastają. Dewastują trawniki, klomby, niszczą grodzenia, dlatego prowadzimy wszelkie działania, aby...
To ciekawe, ile dzików tutaj mieszka na Mierzei.
Szacujemy, że jest ich około 150 sztuk. Jednym jeszcze z działań, które prowadzimy, jest odławianie tych dzików. One są z miasta odławiane, przenoszone w miejsca, gdzie mają nauczyć się, kolokwialnie mówiąc, powrotem dzikości. Adaptowane są do środowiska, w którym powinny naturalnie występować, następnie wypuszczane w miejsce, gdzie powinny być.
Ciekawe, kto ma taki dzwonek telefonu.
Mój telefon, tak.
Nasi słuchacze chyba słyszeli z daleka trąbka sygnalizacyjna.
Tak, hejnał myśliwski w tym przypadku, który gra często na uroczystościach myśliwskich.
Myślałem, że to jest sygnał na dzika.
Nie, to nie był apel na łowę, nie.
I odziczają się te dziki?
Myślę, że tak.
Przyciągnie je do miasta.
Na pewno po zatraceniu tego lęku przed człowiekiem jest bardzo trudno wyperswadować tych dzików, żeby wróciły do tego lasu, ale w takiej zagrodzie adaptacyjnej przybywają minimum 6 miesięcy. Minimum 6 miesięcy, potem obserwujemy, jak one się zachowują.
A, bo najpierw jest kwarantanna.
Jest kwarantanna i powiem uczciwie, że obserwując te dziki, zauważam, że po pewnym czasie reagują na widok człowieka ucieczką. I można bez wątpienia stwierdzić, że ten lęk znowu...
Dziki uciekają ode mnie.
No dokładnie, że ten lęk znowu u nich powstaje i mamy nadzieję, że właśnie do miasta nie wrócą.
Tego rodzaju problem jest zresztą w Elblągu. Tam też dziki wchodzą do miasta.
Tak, to prawda. No niestety winni są temu ludzie.
Wokół niektórych osiedli to nawet zbudowano specjalne ogrodzenia, płoty.
No niestety ludzie myślą, że dokarmiając są bardziej humanitarni, że tak powiem, dbając o nią, ale to jest niestety błąd. Później ściągają na siebie kłopot.
Jak już jesteśmy przy Elblągu, no to warto wspomnieć o Wysoczyźnie Elbląskiej, która słynie z dzikich zwierząt.
No to jest wyjątkowo obszar.
Bo tam są łosie.
Niesamowite bogactwo natury, przyrody. A nie tylko łosie, tak naprawdę. To praktycznie można powiedzieć, że prawie cała populacja ssaków poza niedźwiedziem, żubrem i żbikiem, to można powiedzieć, że znajdzie się na Wysoczyźnie. Łącznie z wilkami, rysiem, mnóstwo ptaków drapieżnych. Mamy bardzo dużo stref ptaków drapieżnych i orła bielika, i orlika krzykliwego. Jest także strefa bociana czarnego. No, poza tym jest jeszcze inne bogactwo typu obszary Natura 2000, 4 rezerwaty przyrody, 5 rezerwatów przyrody. Tylko na Wysoczyźnie Elbląskiej. W tym najstarszy drzewostan rezerwatowy w Kadyńskim Lesie, blisko 300 lat. Mnóstwo pomników przyrody, także momentami te formy przyrody aż na siebie się nakładają.
Bo to jest pytanie, jak spotkać się z tą dziką naturą? Myślę o zwierzętach.
Przy tych zasadach, walorach myślę, że wejście na Wysoczyznę zawsze skończy się jakimś sukcesem w postaci obejrzenia.
Łatwo spotkać jelenia, łatwo spotkać sarnę.
Tak, to tu akurat nie ma problemu. Na Wysoczyźnie także możemy znaleźć właśnie, tak jak wspomniał pan.
Dziki są w mieście, o czym mówiliśmy.
I łosia, ale także jeleń sika. To jest wyjątkowy gatunek, spotykany właśnie jako populacja tutaj no, praktycznie na północnej Polsce.
Tylko na Wysoczyźnie tylko na Wysoczyźnie. Sika.
Tak, tylko na Wysoczyźnie Elbląskiej. Jest to dar cesarza Japonii dla cesarza Prus Wilhelma II. Został sprowadzony na początku XX wieku i od tego czasu ta populacja czują się raz lepiej, raz gorzej, ale...
Pod mamy azjatyckie jelenie.
Dokładnie.
A wilki żyją, tylko skryty do życia prowadzą, także bardzo ciężko go spotkać. Najlepiej jakimś leśnikiem porozumieć się i leśnik pomoże wtedy pokazać jakiegoś zwierzaka.
To może z mojej strony naiwne, ale myślę sobie, gdybym ja zrobił jakieś zdjęcie wilka, umieścił na Facebooku, ale byłby fame.
Wilk jest zwierzęciem bardzo skrytym, także boi się człowieka, obserwuje go z daleka, nie wychyla wtedy nosa ze swojej kryjówki. Widziałem, ale nie w lesie. Przy lesie, na polach, zimą, jak sobie przechodził.
Z łosiem byłby mniejszy problem.
Łoś nie jest zwierzęciem skrytym, poza tym jest zwierzęciem o znacznych gabarytach. I jeżeli on gdzieś występuje, to można go spotkać, nie reaguje natychmiastową ucieczką. Można zrobić zdjęcie, obejrzeć i nacieszyć się widokiem tak pięknego zwierzęcia, jakim jest łoś.
To jest też szczęście, tak? Znaczy w zeszłym roku widzieliśmy dwa małe łosie z matką, z klępą, także nam się udało. One też chowają się w bagienkach, upałów nie lubią, także no, trzeba mieć szczęście, żeby zobaczyć. Tak? W okresie zimowym jest to można częściej, a w okresie letnim to skryty tryb życia prowadzą.
Chciałem też zobaczyć pływające łosie, bo takie też tu widoki się zdarzają podobno.
No podobno są. Kolega z Nowego Wieku podobno widział, jak klępa przepływa z łoszakiem przez zalew z Mierzei Wiślanej wpłynęła tam. Dla łosia to nie jest wielka odległość. Słyszałem też o tym, że ileś lat temu z Helu przypłynął łoś na Mierzeję, tak? Także to jest już znaczna odległość.
Ja słyszałem, że łosie potrafią za jednym zamachem przepłynąć na jakieś 40 kilometrów.
No, także to jest możliwe.
Bez problemu.
No, oczywiście. Tam na pewno Norwegowie na ten temat wiedzą i Kanadyjczycy, bo tam jest dużo łosi.
O kormoranach chciałem dzisiaj z panem leśnikiem porozmawiać. Lubi pan czy nie kormorany? Oto jest pytanie.
Znaczy ja nie mam nic do lubienia.
Bo ja uwielbiam, pan nie ma po prostu.
Mieszkamy razem w jednym lesie, można powiedzieć, tak? Także żyją kormorany w rezerwacie na powierzchni około 100 hektarów. Jeszcze jest otulina o powierzchni około 60 hektarów. Są to miejsca stworzone, żeby spokojnie sobie kormorany wyprowadziły lęgi.
Ja lubię i uwielbiam, dlatego że lubię ten klimat marsjański, księżycowy.
No jest, to jest efekt bytowania kormorana.
Gdy jest pora lęgów, pora karmienia?
Jest biało, tak? Od odchodów. Także odchody są przeazotowane, przefosforowane i zabijają zielony chlorofil w liściach, także gałązki są włamywane do budowy gniazd, także takie drzewo po 4 latach bytowania kormorana już obumiera.
Śmierdzi amoniakiem
wokół. I śmierdzi amoniakiem. No, niektórzy są bardzo wrażliwi na ten amoniak, także nie uczęszczają.
Krajobraz jak z filmu fantasy.
Tak, tak, Hitchcock. Ptaków.
Dlatego jeszcze gwar wokół. Gwar wokół. Tumult wielki.
Jeżeli jest około 4000 par kormoranów, a by było około 11-12 tysięcy par, także można sobie wyobrazić, jakie to wrażenie robiło, tak?
No, na jednym drzewie po kilka gniazd.
Tak jest, dokładnie. Na jednym drzewie po kilka gniazd i drzewo przy drzewie, także robi to wrażenie.
To jest największa kolonia kormoranów w Polsce?
Tak, jedna z największych, tak.
Można na nią popatrzeć jak na atrakcję turystyczną.
Na pewno. Rocznie odwiedza około 8 do 9 tysięcy ludzi. Ja
specjalnie idą na kormorany.
Mam tą ilość po prostu z obserwacji, ponieważ przy leśniczówce, w której mieszkam, stacjonują autokary. Od miesiąca maja praktycznie do końca czerwca to jest taki, można powiedzieć, program szkolnych wycieczek okolicznych. McDonald's na dworze i rezerwat kormoranów w kątach rybackich. Nie? I to jest po prostu... I to po 5 autokarów stoi.
Jak na te kormorany patrzy leśniczy?
Pod kątem udostępnienia rezerwatu ludziom. Jest masa martwych drzew, są wyznaczone za to ścieżki turystyczne, szlaki żółty, niebieski. I na tych szlakach prowadziłem pracę, żeby ludzie bezpiecznie sobie zwiedzali rezerwat, ponieważ warto go zobaczyć. A jak patrzy leśniczy?
Tak myślę, z jednej strony to atrakcja.
Z jednej strony atrakcja.
Dzika przyroda.
Kwestia przyzwyczajenia, tak? Także rzadko staram się tam być, ponieważ parę razy w życiu dostałem wyplówką, także nie jest to miły widok, albo odchodem dostaję, albo rybą spadającą, także przetrawioną w żołądku, także nie jest to nic ciekawego. Także staram się bokiem omijać rezerwat, ale ludzie, jak szczególnie pierwszy raz są na Mierzei, to zwiedzają okoliczne atrakcje turystyczne, a niewątpliwie rezerwat jest taką atrakcją.
Od dawna mówi się, ekolodzy tak mówią, przyrodnicy mówią, że dzika przyroda będzie przyciągała ludzi.
Na pewno.
To jest taki trend w turystyce, którego my w Polsce cały czas nie doceniamy.
I coraz więcej ludzi, ta motoryzacja się rozrosła, tak, czyli bardziej dostępna dla każdego przeciętnego człowieka i każdy...
Ale ludzie szukają czegoś naturalnego, prawdziwego.
Tak, natury, tak, bo mają dosyć plastiku, mają dosyć komputerów, dosyć tej wrzawy, wiadomo, że tempo życia jest duże. Chcą odpocząć na łonie natury, można powiedzieć, tak? Żeby nie widzieć, nie wiem, pędzących samochodów, no, żeby to życie jakby na ten okres wypoczynku zwolniło troszkę, tak? I na pewno lasy są takim miejscem.
Właściwie leśnikowi to powinno być szkoda tego lasu.
Dlaczego?
Drzewa schną,
no tak,
nie będzie
ale
z nich pożytku.
Jeśli chodzi o rezerwat kormoranów, to drzewa schną, jednak jest cel wyższy, bo to jest rezerwat stworzony w celu ochrony miejsc lęgowych kormorana. W skali leśnictwa to jest na pewno jakiś tam mały problem, ale w skali całych lasów to jest mikroproblem. Także my praktycznie jesteśmy małym ogniwem.
To nie jest tak, że te kormorany zajmą zaraz całą Mierzeję.
Ludzie no, raczej,
po kilku latach.
Znaczy też
będziemy
troszkę
białe lasy.
Przyczyniamy się jako ludzie troszkę do ograniczenia tej populacji, ponieważ poza rezerwatem jajka kormoranów są smarowane olejem w celu braku sukcesu lęgowego. I wtedy, żeby się kormorani rozprzestrzeniał na inne drzewostany, tak? Ponieważ w samym rezerwacie jest atrakcją, aczkolwiek jak ludzie sobie spacerują nad morze, no nie chcieliby, żeby nagle jakieś odchody im na głowę lądowały, tak? Także czy jak zbliżały się w poprzednich latach do ośrodków czasowych w Szutowie, to też już były protesty ludzi, ten smród, ten wrzask z tego rezerwatu, także turyści wyjeżdżali z ośrodków i właściciele protestowali troszkę, tak? Także wszyscy ludzie, którzy mają wpływ na tą populację, zastanawiali się, jak doprowadzić do ograniczyć ją, tak? Ponieważ jak już jest kormoran, nie jest aż takim rzadkim gatunkiem, no to trzeba jakoś ograniczyć tą liczbę, tak?
Tak. Są tacy ekolodzy, którzy chcieliby chronić wszystko i za wszelką cenę.
No to są różne spojrzenia, tak?
Gdyby tak z całej Polski utworzyć jeden wielki rezerwat przyrody, co by było?
Tego nie wiem.
Możemy sobie pospekulować?
No przede wszystkim właśnie, no skąd wzięlibyśmy drewno? Drewno jest surowcem wspaniałym, surowcem doskonałym, odnawialnym. Jest podobno ponad 30 tysięcy zastosowań drewna. Gdybyśmy wyeliminowali drewno z naszego życia...
Bo teraz stoimy przy ładnej wiacie drewnianej,
tak, dokładnie,
a mogłoby być plastikowa.
No cóż, ale wyobraźmy sobie, ile Po pierwsze, w jaki sposób zanieczyszczamy środowisko, produkując właśnie taki plastik. Po drugie, ile energii tracimy na utylizację takiego plastiku, a ile energii w ogóle poświęcamy na produkcję takiego plastiku. Także w bilansie środowiskowym drewno jest najbardziej przyjaznym surowcem dla człowieka.
Jeszcze jest ważne to, same drzewa to są organizmy żywe zbudowane z komórek. Komórki, jak wiemy, są młode i stare i starsze, prawda? I drzewo w pewnym momencie obumrze. Wiemy dobrze, że produktem w lesie nie jest to drewno, które pozyskujemy dla nas leśników, tylko produktem w lesie jest to, co się odkłada na pniu. Jeżeli na przykład w ciągu roku przyrasta na pniu, co naukowcy to wyliczają, metr drzewa, tak? To my tego metra nie możemy wyciąć. Możemy wyciąć mniej niż połowę, jeśli można powiedzieć, tak? Mniej niż połowę tego drzewa. A większa połowa, znaczy nie ma pojęcia większej połowy, zdecydowana większa ilość tego drewna się odkłada na pniu. I to jest produktem w lesie, tak? Także nawet my fragment tego, co przyrasta, pozyskujemy, co jest potrzebne dla
okolicznej. Co to jest odkładanie drewna na pniu?
Są przyrosty, tak? No, drzewo jest chude, małe, stadzonka, później jest coraz większe, czyli odkłada się na pniu. Czyli zasobność tego drzewostanu rośnie, miąższość. Są naukowcy, którzy nam obliczają, bo to my, leśnicy, jesteśmy, może być takim ostatnim elementem, który tym lasem zarządza, prawda? Ale jak zobaczymy te wszystkie zasady hodowli lasu, ochrony lasu, to jest sztab naukowców, którzy poświęcają, można powiedzieć, czasami życie na pewne aspekty, tak? Są ludzie, którzy poświęcili życie na przykład na podstawie, jak hodować mu drzewia, tak. To są, ale drzewa wiadomo, że rosną wolno, tak? To są 40 lat, 50 lat nadpokoleniowe doświadczenia, tak? Bo się leśnicy wymieniają, są drzewostany, na przykład mam w leśnictwie drzewostan 180-letni, tak? Wspaniały drzewostan, a teraz historia jego poznać od początku jest rzeczą bardzo ważną. My to dokumentujemy, my przekazujemy sobie, prawda, bo nasze nawet rozmowy leśników są takie, już można powiedzieć, trochę zdziwaczałe, bo my, jak dwóch leśników się spotka, to niestety koleś rozmawia, kurczę, nie? I przekazujemy z tej informacje, także wiele rzeczy wiem. Mój dziadek był kiedyś leśniczym w Jantarze po wojnie zaraz i kiedyś objeżdżaliśmy, mówi, słuchaj, tu sialiśmy kiedyś dęba, czy Niemcy siali dęba, tak, bo to kiedyś, nie, tu to, tu tamto, i to są bezcenne informacje, prawda, czy na przykład kiedyś tu było pole, prawda, marchewki. W tej chwili rośnie ładny las, tak? Teraz lat 50 lat. No dla lasu 50 lat to nie jest duży, długi okres. Ale no mówię, to są sytuacje bezcenne i tak sobie no pracujemy.
To było spotkanie z leśnikami na Mierzei Wiślanej, a moimi gośćmi byli Jarosław Mytych, nadleśniczy nadleśnictwa Elbląg, Artur Rostkowski, leśniczy z Kątów Rybackich i Michał Rostkowski, leśniczy w Przebrnie oraz Marek Zienowski, szef Straży Leśnej w nadleśnictwie Elbląg.
Partnerem merytorycznym audycji Borem Lasem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.